koniecznie musimy powiedzieć o Stanisławie Jankowskim, cichociemnym skoczku, oficerze AK, adiutancie generała Bora Komorowskiego, architekcie budowniczym Warszawy. Jego życiorys w zasadzie jest gotowym scenariuszem filmowym.
Aż dziw, że nikt nie sięgnął po ten scenariusz. I tak nawiązując do tego, o czym mówiłam o Zofii Hajduk, ciekawa jestem bardzo, czy w Warszawie jeszcze o nim pamiętają, bo to był naprawdę wyjątkowy człowiek. Muszę Państwu powiedzieć, że ja, gdy go poznałam, miał już na pewno ponad 70 lat. Był to uroczy, starszy pan, niezwykle szarmancki. Pamiętam, że kiedy już nawiązaliśmy kontakt, najczęściej ja przyjeżdżałam do Warszawy. Pan Jankowski zawsze czekał na mnie na dworcu i zawsze miał mnóstwo gotowych opowieści. Powiem szczerze, że mogłabym napisać chyba całą książkę o nim, bo ciągle przypominam sobie jeszcze jakieś nowe zdarzenia, ale najbardziej brzmią mi w uszach taki jego sposób puentowania pewnych zdarzeń, bo nie był narracyjny w tych opowieściach, był bardzo konkretny i każdą historię starał się jakoś zamknąć w taki sposób. O 19 w Londynie wsiadaliśmy do Halifaxa, kierując się do Warszawy. O 7 rano byłem na dworcu w Warszawie. I taka puenta była przy każdej historii.
Musiałaś zadawać pytania dodatkowe, żeby ułożyła się cała wypełniona opowieść? Czy opowiadał ze szczegółami?
Rzadko dopuszczał mnie do głosu. Był wielkim samograjem i można było tego słuchać z przyjemnością. Czasem udało mi się tylko rzucić hasło. Na przykład szkoła w Londynie, która miała zabawny kryptonim i nawet kiedy wrócił do Polski w 1946 roku, nikt nie zorientował się, że to była szkoła cichociemnych. Także wystarczyło czasem rzucić hasło i on już opowiadał bardzo, bardzo wiele, ale opowiadał w sposób tak interesujący, że pilnowałam tylko, żeby nie uciekł mi pociąg do Opola, bo wtedy nie było takich możliwości dotarcia jak dzisiaj. Nie było też telefonów, jeśli to tylko stacjonarne, bardzo rzadko. Nie było internetu, nie było możliwości kontaktowania się. Na ogół właśnie trzeba było wsiadać do pociągu i po prostu jechać do Warszawy.
Cichociemni skoczkowie to była elita.
Wielka elita.
Wykształceni, odważni, z pełną świadomością, że może to być ich pierwszy i ostatni skok. Patriotyczni. Taki był Stanisław Jankowski.
Tak. I tacy byli właściwie wszyscy jego, powiedzmy, koledzy, choć nie z wszystkimi przyjaźnił się. Na pewno najbliżsi mu byli ci z tej grupy kołnierzyków, z którymi skakał. To były wszystko oczywiście angielskie nazwy. Ja myślę, że tu przy okazji jest też tło. Często zastanawiamy się nad tym, kto w czasie II wojny światowej tak naprawdę sprzyjał Polakom, Francuzi czy Anglicy. Tu jest odpowiedź w tej historii na to pytanie, jak obydwa te kraje odnosiły się do polskich żołnierzy, oficerów, którzy koniecznie w ich barwach chcieli bronić niepodległości kraju i chcieli walczyć z okupantem.
Co mówił o powstaniu warszawskim?
To było wielkie jego przeżycie. To była potrzeba powrotu do Warszawy. Nawet nie do rodziny, choć przecież był młodym człowiekiem, zostawił żonę, zostawił córeczkę, zostawił rodziców, brata, siostrę. Oczywiście wszyscy byli wykształceni, wszyscy pracowali, to byli lekarze, to byli inżynierowie, to byli prawnicy. Ale chciał koniecznie wrócić tu, żeby służyć Polsce, żeby służyć Warszawie. Kochał Warszawę To była wielka jego miłość. Chyba nie wyobrażał sobie w ogóle, że mógłby mieszkać gdzieś poza Warszawą. Zauważ, że był jedynym cichociemnym skoczkiem spadochronowym, który zdecydował się na powrót do Polski. 46 rok i to, co było później. Iluż przecież żołnierzy Armii Krajowej zostało straconych, ilu trafiło do więzienia. A on mimo wszystko, jak wielka musiała być ta jego determinacja, że jednak zdecydował się tutaj powrócić. Najbardziej się martwił, bo wtedy już w 46 roku, gdy zakończyły się działania wojenne, gdy zaczęli już myśleć o pracy, najbardziej się martwił, że może nie zdążyć odbudować Warszawy, bo wydawało mu się, że to wszystko tak bardzo szybko pójdzie, ale starczyło mu na długie lata pracy do emerytury.
Rozmawiałaś z nim i myślałaś, byłeś adiutantem generała Bora Komorowskiego?
Od tego się w ogóle zaczęła ta historia. Tak się zdarzyło w którymś momencie, że pracowałam w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. Jako pracownik naukowy musiałam zdecydować się, czym się będę zajmowała. To były lata 80., może 83., może 84. rok, może nawet drugi, kiedy o tych sprawach związanych z Armią Krajową i z obozami specjalnymi niewiele się mówiło. A ponieważ żyło jeszcze wielu polskich oficerów, głównie andersowców, wiadomo było, że żyją na emigracji i oni tak powoli zaczynali się ujawniać, zaczynali nawiązywać kontakty z Polską, bo po 89 roku to już była oczywistość, ale ten okres właśnie lat 80., zwłaszcza po zakończeniu stanu wojennego, spowodował, że oni coraz częściej pokazywali, ja jestem ten i mieszkam w Londynie.
Przestali się bać,
tak. Bo tęsknili za Polską cały czas i cały czas bardzo chcieli tu przyjechać. Niektórzy bywali później często. Więc wracając do Stanisława Jankowskiego Agatona, postanowiłam, że zajmę się obozami specjalnymi. Właśnie w tych obozach byli najbardziej krnąbni oficerowie polscy. I wtedy się dowiedziałam, że Stanisław Jankowski Agaton, który uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, który prowadził wydział w legalizacji dokumentów, był szefem fałszerzy w Warszawie, tak, w Armii Krajowej.
Robił to tak znakomicie, że chyba żaden z tych dokumentów nie został przez gestapo nawet rozpoznany jako fałszywy.
Żaden. To miał wielką satysfakcję z tego powodu. I dowiedziałam się, że właśnie kiedy poszedł do niewoli po kapitulacji powstania, zresztą to był pewien system przyjęty przez najwyższe dowództwo powstania, że idą do niewoli z ludźmi, na których mogą polegać, bo nie wiadomo, to jeszcze trwa wojna. Nie wiadomo, jaki plan mają Niemcy. Wobec czego on zdecydował, czy zdecydowała za niego Armia Krajowa, że on będzie adiutantem generała Bora Komorowskiego, mimo że bliżej mu było do innych wysokich oficerów Armii Krajowej. I o tym się dowiedziałam, i wtedy zaczęłam go szukać. Muszę przyznać, że nie było to trudne, bo był człowiekiem bardzo znanym w Warszawie.
Wtedy już była jego książka, prawda?
Była książka, ale ja najpierw o nim słyszałam jako o architekcie, a kiedy pojawiła się książka z fałszywym Ausweisem w prawdziwej Warszawie, to ja prawie, przepraszam, dostałam bzika, że muszę go koniecznie odnaleźć. ponieważ tak dalece mnie fascynował. Te pierwsze kontakty były dosyć zdawkowe, ponieważ to były listy, wiadomo, zanim list doszedł, on odpisał, a tu ja czułam, że chcę już, że muszę już go spotkać. No i spotkałam.